Wczoraj, proszę Państwa, przeżywaliśmy w Warszawie 75. rocznicę wybuchu powstania w warszawskim getcie. O godzinie 12 zawyły syreny, zabiły dzwony kościołów, były duże uroczystości państwowe. Posłuchajmy fragmentu wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy.
19 kwietnia 1943 roku rozpoczęli powstanie, pierwsze wielkie powstanie miejskie w okresie II wojny światowej. Czy to powstanie miało militarne cele? Czy chcieli osiągnąć coś konkretnego? Czy chcieli zwyciężyć? Nie, to powstanie nie miało celu militarnego. To było powstanie ludzi, którzy zachowali godność i którzy zdecydowali się, że tą godność zachowają do końca i zginą z bronią w ręku. Oni nie chcieli przeżyć. Dumnie stanęli po to, żeby pokazać Niemcom, że Żydzi nie dadzą się tak całkowicie pokonać i podeptać. Że to będzie kosztowało także i niemieckie życie.
To był fragment wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy wczoraj pod pomnikiem bohaterów getta, a w studio dr Mateusz Szpytma, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pan tam był.
Tak, tak, byłem na tych przepięknych, wzruszających uroczystościach. Naprawdę chyba do tej pory nigdy nie były w taki sposób godnie organizowane i obchodzone.
To także te bijące dzwony i wyjące syreny w Warszawie rzeczywiście przypomniały, że to był zdarzenie istotne w dziejach nie tylko Żydów, nie tylko Polski, ale też warszawiaków i naszego miasta.
Tak, pod każdym względem. Tak jak pan prezydent wspomniał, było to pierwsze powstanie w okupowanej przez Niemców Europie. Żydzi chwycili za broń w momencie, kiedy potęga militarna Niemiec była olbrzymia. To było jeszcze przed bitwą na Łuku Kurskim. To było jeszcze wtedy, kiedy była wszechmoc i rozstrzygnięcie wojny mogło iść w różnym kierunku, ale to też bardzo ważne dla Polski, że jej obywatele, co byli Żydzi, polscy obywatele chwycili za broń przeciwko wspólnemu razem z tymi Polakami, mówię w ogóle etnicznymi, wrogowi Niemcom. I było to też ważne powstanie dla Warszawy. To po prostu mieszkańcy miasta represjonowani, prowadzeni na zagładę przez poprzednie lata, sprzeciwili się temu i, zrobili też wielki problem dla Niemców.
I część Warszawy została zupełnie zniszczona, getto przestało
istnieć. Ale to też w wyniku nie samego powstania, tylko to tak jak w przypadku powstania warszawskiego. To już po upadku powstania Niemcy zniszczyli prawie doszczętnie, ostał się jeden kościół, może kilka budynków.
Patrzymy na te wszystkie rocznicowe wydarzenia z perspektywy stosunków polsko-żydowskich, polsko-izraelskich w tej dziedzinie. Na co by pan zwrócił uwagę? Co wczoraj ważnego, może nic, a może coś ważnego się wczoraj zdarzyło?
Po pierwsze, jeśli chodzi o stosunki polsko-izraelskie, to po pierwsze najważniejsze, że wczoraj nie było żadnej eskalacji tych nie najlepszych ostatnio relacji, a wręcz przeciwnie. Były głosy, które można uznać za pojednawcze ze strony żydowskiej. Bardzo dobre wystąpienie Ronalda Laudera, szefa Światowego Kongresu Żydów, który wspomniał w bardzo ciepły sposób o tym, jak Polska walczyła z Niemcami, który wspomniał o tym, że to było miasto dwóch powstań, dlatego że Żydzi bardzo często pamiętają tylko o tym jednym powstaniu, powstaniu w getcie i na Zachodzie się częściej o tym mówi. On wspomniał, że było także drugie powstanie. Wspomniał o tej pomocy, jakiej udzielili Polacy powstańcom. Ona nie była może jakaś duża, ale nie mogłaby też taka być, dlatego że powstańcy dysponowali bardzo, mówię, nie powstańcy, tylko Armia Krajowa dysponowała wówczas no, bardzo słabymi zasobami, więc było tych dużo elementów wspólnych, a najważniejsze było to bardzo często nawiązanie do dwóch flag powiewających na Placu Muranowskim.
Tak, takie dwie flagi powiewały, pewno też wczoraj te flagi powiewały przy pomniku bohaterów getta.
Tak, bo to było bardzo podobne. Te flagi, które wywiesił Żydowski Związek Wojskowy w czasie powstania, flaga polska i flaga biało-niebieska, która później była, stała się podstawą do tego, żeby stworzyć barwy narodowe Izraela, no była czymś takim, co pokazywało, że tą wspólną walkę, czymś łączącym, i to też jest bardzo często, nawiązujemy do tego, w Izraelu w 2013 roku ukazał się znaczek, nawet pokazujący powstańców w getcie warszawskim, a w tle dwie powiewające flagi. My 10 lat temu jeszcze za świętej pamięci prezesa Janusza Kurtyki zrobiliśmy wielką akcję billboardową w całej Polsce pokazującą bojowców żydowskich, też właśnie na tle tych powiewających flag, a wczoraj powtórzyliśmy tę akcję w wielu dziennikach i w tygodnikach wychodzących w Polsce.
A czy próbujemy też rozmawiać o tym, co się działo przed II wojną światową, czyli o pomocy państwa polskiego dla tych wszystkich bojowników żydowskich, którzy chcieli stworzyć państwo Izrael, bo taka pomoc i finansowa, i militarna była, nawet wbrew rozmaitym sojuszom polskim, na przykład sojusz polsko-angielski, a my mimo wszystko pomagaliśmy na rozmaite sposoby Żydom, którzy przechodzili do Izraela i chcieli państwa Izrael.
Tak, to było w interesie, można powiedzieć, w jakimś sensie była jakaś koordynacja i strony polskiej, i tej strony, nazwijmy to, żydowskiej przyszłościowo-izraelskiej, dlatego że polskie władze sanacyjne chciały, zachęcały ludność żydowską do emigracji z Polski. Natomiast wśród Żydów mieszkających w Polsce bardzo mocny był syjonizm, czyli ruch, który nawoływał do odtworzenia państwa żydowskiego na terenie historycznym, czyli na terenie Palestyny. No i to spowodowało, że Polska wspierała Bejtar, to jest taka organizacja polityczna przedwojenna, która właśnie dążyła do tego, żeby wyjechało jak najwięcej Żydów z Polski, i też tworzyła takie paramilitarne organizacje. I tutaj był duży pomoc ze strony Wojska Polskiego, ale też i polskich służb tajnych, służb bezpieczeństwa w tym, aby ta grupa się uformowała. I rzeczywiście z niej potem wywodzi się bardzo wiele różnych osób. One już przed wojną nawet wyjechały do Izraela, a w czasie wojny ci, którzy byli zaangażowani w tą współpracę z polskimi żołnierzami, stworzyli Żydowski Związek Wojskowy. To jedna z dwóch organizacji wojskowych w getcie, i to była ta, która nawiązywała do tej właśnie współpracy.
Historycy badają rozmaite anty. A czy jest takie badanie antypolonizmu w drugiej Rzeczpospolitej? Ruchów antypolskich?
To jest tak, że muszę panu redaktorowi powiedzieć, że rzeczywiście bardzo dużo się bada tych negatywnych relacji, tego, jaki był stosunek Polaków, tych negatywnych do Żydów, bo były i takie. Składzie się na to olbrzymi nacisk. Natomiast w drugą stronę jesteśmy skazani w dużej mierze na niewiedzę. To jest tak, że ogranicza nas bardzo często też język, dlatego że te dokumenty, na podstawie których można by pewne rzeczy wnioskować, są pisane w języku jidysz, są pisane w języku hebrajskim. No nie jest to takie proste. Ci, którzy znają te języki, to bardziej kierują się właśnie innymi innymi sprawami, bo rzeczywiście było tak, że był przed wojną też, nie ma co ukrywać, że wśród części społeczeństwa był antysemityzm. To jest tak, że i to nie tylko w Polsce, to żadna nowość. Niestety antysemityzm był rozpowszechniony w całej Europie, ale i mocno bardzo w Stanach Zjednoczonych. No ale była też rzeczywiście niechęć części Żydów do Polaków, ale to, tutaj na ten temat niewiele można powiedzieć, niewiele na ten temat wiemy.
W dzisiejszej Rzeczpospolitej jest wywiad z panią ambasadą Azari, która mówi, że pytana o relacje polsko-izraelskie odpowiada, to jest zależne od tego, co zrobi Trybunał Konstytucyjny z nowelizacją ustawy o IPN-ie.
No, Trybunał Konstytucyjny jest w swoich decyzjach niezależny. Poczekamy, zobaczymy, jakie będzie prawo. IPN, którego dotyczy ta ustawa, będzie wykonywał przepisy, jakiekolwiek by one nie były. Jakikolwiek nie będzie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, no tak będziemy go realizować. Natomiast ja myślę, że to jest tylko tak powiedziane w wywiadzie, bo jest tyle wspólnych pól, na które ja nie mam kompetencji do końca, żeby się wypowiadać, ale chociażby w kwestiach wojskowych, że wyrok, który na pewno jest istotny, ale nie sądzę, żeby był przeważający.
Przewodniczący Światowego Kongresu Żydów, pan Lauder, powiedział tak: potrzebujemy się wzajemnie jak nigdy wcześniej. Żydzi, Polacy, Amerykanie, wszyscy wolni ludzie muszą powstać wspólnie, by upewnić się, by nasze dzieci i wnuki nigdy nie doświadczyły tego horroru, który miał miejsce 75 lat temu. A z perspektywy teraz tych kilku miesięcy, ta nowelizacja ustawy była błędem?
No nie, tutaj pan redaktor nie wyciągnie ode mnie opinii na ten temat. Ja wielokrotnie, różni dziennikarze prowokują nas do takich odpowiedzi. To ocenę zostawiamy państwu, dziennikarzom, publicystom, także i politykom. Tak jest, że przepisy się uchwala, a urzędnicy, tacy jak ja, czy moi koledzy z pracy, są od tego, żeby je wykonywać. Jeśli z czym się zdecydowanie nie zgadzamy, no to mamy tylko jedną drogę, a tak to jesteśmy, mówię, urzędem państwowym. To, co będzie zdecydowane zgodnie z przepisami prawa, co to jest zgodnie z naszą konstytucją, to będzie wprowadzane w życie.
Jest pan urzędnikiem państwowym, czy jeszcze historykiem?
W tej chwili, jak rozmawiam z panem...
Jest pan urzędnikiem państwowym, to wiem, ale nad czym pan pracuje? Czy są dokumenty, które pan teraz bada? Przygotowuje pan jakąś księgę?
No niestety od 3 lat, odkąd zacząłem się zajmować, odkąd zacząłem budować Muzeum Polaków Ratujących Żydów, a teraz jestem wiceprezesem IPN-u, to prawie w ogóle nie mam czasu na pracę badawczą, a w biurku leży mi niedokończona książka o represjach Urzędu Bezpieczeństwa wobec Polskiego Stronnictwa Ludowego Stanisława Mikołajczyka. Leży książka dotycząca Solidarności Rolników Indywidualnych. No, niestety praca naukowa musi poczekać.
A ten kryzys w relacjach polsko-żydowskich udowodnił, jak ważne jest to Muzeum Polaków Ratujących Żydów, które udało się wybudować.
O tak, to jest, że instytucja, która powstała dzięki środkom samorządowym, to samorząd województwa podkarpackiego, Urząd Marszałkowski, zdecydował się przeznaczyć, dzisiaj możemy powiedzieć, że niedużą kwotę, wtedy to 6 milionów, potem dołożono jeszcze 2, 8, 9 milionów złotych i powstała instytucja, która teraz jest potrzebna całej Polsce, do której przyjeżdża prezydent, do której przyjeżdża premier, do której się przywozi osoby z zagranicy. To jest tak, że było to instytucja, która, mówię, trochę powstała, może nie było, że wbrew, ale po prostu bez zainteresowania państwowego. Dopiero pan minister Zdrojewski po usilnych prośbach przeznaczył na to muzeum 1 000 000 złotych, pokazuje to wszystko, dzisiejsza sytuacja, jak ono jest potrzebne, że możemy wysłać zagranicznych dziennikarzy, żeby chociaż zobaczyli tą drugą stronę. To jak ratowano Żydów. Tam w ogóle ekspozycja w muzeum, wbrew temu, co się pisze w Niemczech, bo to Niemcy najbardziej krytykują to to muzeum, to pokazujemy na szerokim tle. Pokazujemy także, że zachowania były różne. Że zachowanie rodziny Ulmów i innych Polaków, którzy ratowali Żydów, to nie było bardzo typowe. Były różne, ale na tle tego, jakie groziły kary, kara śmierci za ratowanie Żydów, to naprawdę ilość tych, którzy ratowali Żydów, możemy powiedzieć, że jest zdumiewająco duża.
Czy jest jakaś instytucja w Polsce, która przegląda podręczniki historii, z których się uczą dzieci w Izraelu?
Ja widziałem ostatnio takie opracowanie przygotowane przez jedno z ministerstw i jest to przedmiotem zainteresowania odpowiednich placówek. I w tych podręcznikach jest bardzo różnie. Mówię, to jest zainteresowanie w ogóle tym, jak historia Polski wygląda w podręcznikach na terenie świata i bardzo często ona jest po prostu prawie że nieobecna.
A za to jutro Instytut Pamięci Narodowej będzie obecny na jarmarku wnet. Będziemy prezentować publikacje IPN-u, bo liczba książek i rozmaitych publikacji jest imponująca, a szczerze powiem, wiedza na temat tego, ile książek opublikowano w IPN-ie, pewno nie jest powszechna.
No, jest tego tak wiele mamy tych publikacji, że nie jesteśmy nawet, można powiedzieć, w stanie wszystkich w odpowiedni sposób wypromować. Zapraszamy do naszej księgarni. Od 2 dni istnieje księgarnia internetowa Instytutu Pamięci Narodowej. Można na naszej stronie internetowej ją znaleźć, w bardzo prosty sposób zapoznać się. I tam mamy szeroką gamę książek. My rocznie wydajemy około 200 książek. To jest naprawdę wielkie dzieło, powiem nieskromnie, dzieło, które przetrwa nas samych, dlatego że nas już nie będzie, a książki zostaną.
I polityka rządu 500+ może w przyszłości dostarczy czytelników tych książek.
No, chcielibyśmy, żeby one jak na większym stopniu zapoznawano się z nimi. Zachęcamy do lektury, są one bardzo różne i dla naukowców, i także aż po komiksy.
Tak jest, jutro na jarmarku wnet będzie więcej szczegółów na temat publikacji IPN-u. Bardzo serdecznie, panie doktorze, dziękuję za wizytę w poranku wnet. Doktor Mateusz Pytma, wiceprezes IPN-u, był naszym gościem, gościem państwa i poranka wnet. Na zegarze godzina 7:57, może byśmy zmienili kolejną piosenkę. To ta będzie po godzinie 8, a my czego? O, na przykład to? Tak, może tak być.